Drodzy bracia i siostry, kiedyś byłem w jednym zborze i siostra, która od 20 lat jest chrześcijanką, powiedziała, że nigdy nie przeczytała całej Biblii. W tym samym zborze powiedział mi starszy tego zboru: wiesz co, Szymon, ty to jesteś taki nietypowy, bo u nas jak ktoś ma pytanie biblijne, jak to jest naprawdę, to tylko pyta, a co mówi ten, a co mówi tamten, to znaczy przełożeni tego zboru. A ty jesteś nietypowy, bo ty zastanawiasz się, a co mówi Biblia na ten temat? A większość pyta, co mówią przełożeni. To jest trochę niepokojący stan, że Słowo Boże nie u wszystkich chrześcijan jest w należytym poważaniu. Poza tym szereg osób od lat ma wątpliwości w podstawowych kwestiach, albo się chwieją to w jedną, to w drugą stronę, nie mają jasności co do pewnych zagadnień biblijnych. I temu należy przeciwdziałać, znając też zasady czytania i interpretowania Biblii. Chciałbym dzisiaj podzielić się takimi 10 praktycznymi radami co do czytania Biblii i też 10 zasadami interpretacji Biblii. Będę poruszał nawet kwestie trochę kontrowersyjne, ale przydatne, żeby dobrze rozumieć Słowo Boże. Zacznijmy od zasad dotyczących czytania Biblii. Chciałbym tu zastrzec, że nie są to sztywne reguły zawsze, bo różnie wygląda tryb dnia u każdego z nas. Niektórzy z nas najwięcej mogą się skupić wieczorem na czytaniu Biblii i na modlitwie, ale ja generalnie zalecam, to jest pierwsza zasada, którą ja wypraktykowałem w moim osobistym doświadczeniu i psalmista na to wskazuje, że dobrze jest wcześnie kłaść się spać i rano wstawać, by czytać Biblię i modlić się. Tak zaczynać każdy dzień z Bogiem. Psalm 119, wersety 147 i 148 mają taką tutaj wskazówkę dla nas. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc, oczekuję na Twoje słowa. Moje oczy wyprzedzają straże nocne, aby mógł rozmyślać o Twojej wypowiedzi. Także psalmista bardzo wcześnie wstawał, żeby zwracać się do Boga w modlitwie i oczekiwać Jego słowa, rozmyślać o Jego wypowiedziach świętych, natchnionych. I ja się przekonałem, że jest to bardzo ważne, żeby dzień zaczynać od spotkania z Bogiem przede wszystkim, z Jego słowem, ponieważ w danym dniu na pewno wyjdą jakieś problemy, jakieś pokusy, jakieś przeszkody. Potrzebujemy siły na każdy dzień, żeby też mieć mądrość i mieć siłę moralną, żeby też zachować się właściwie w danej sytuacji. Musimy codziennie też umartwiać starego człowieka i to trzeba robić już od rana, a karmić tego nowego człowieka, bo jeżeli będziemy głodzić starego człowieka, a karmić nowego, to będzie przewaga tego nowego w nas. To jest bardzo ważne. I jest takie powiedzenie, albo Biblia będzie cię trzymała z dala od grzechu, albo grzech będzie cię trzymał z dala od Biblii. To jest bardzo trafne. Także to jest pierwsza zasada, że dobrze jest zaczynać już dzień od Słowa Bożego, od modlitwy. Do tego bym wszystkich zachęcał. Ja się przekonałem, nie wyobrażam sobie dnia, nawet kiedy mam ranną podróż, to chociaż chwilę się skupić na Słowie Bożym, na modlitwie. To jest niezbywalna sprawa. Druga rzecz, czasami budzimy się w nocy i nie możemy zasnąć. To też jest dobry czas, żeby skupić się na Słowie Bożym i modlitwie. Psalm 119 znowu, wersety 55 i 62. W nocy wspominam Twoje imię, Jahwe, i strzegę Twojego prawa. I 62. Wstaję w środku nocy, aby wysławiać Cię za Twoje sprawiedliwe orzeczenia. Czasami zdarzało mi się wstawać w środku nocy, w jakiś sposób musiałem wstać, czy do toalet, czy coś mi dolegało. I wtedy nieraz zajrzałem do Słowa Bożego i muszę wam powiedzieć, że w takiej zupełnej ciszy nocnej Bóg do mnie nieraz potężnie przemawiał przez swoje słowo. I czasami objawiał mi takie rzeczy, których wcześniej nie widziałem. I pamiętam, że kiedyś dostrzegłem w Słowie Bożym taki ważny temat, służenie Bogu sercem doskonałym, czyli takim niepodzielnym, całkowicie Bogu oddanym. I powiem wam, podzieliłem się w jednym zborze tym tematem, i ludzie byli niezwykle poruszeni, ale to było słowo, które otrzymałem od Boga. Po prostu on poruszył moje serce tym tematem. Ja tego tematu wcześniej nie znałem i go nie wyczytałem w książkach. Po prostu Bóg do mnie przemówił przez to słowo. I zachęcam was, żebyście także, gdy się przebudzicie w nocy, nie martwili się tym, ale zapalili gdzieś, jak macie takie warunki, jakąś lampkę, zapoznali się z czymś, co was poruszy, co was zbuduje. Kolejna zasada jest bardzo ważna. Czytanie Biblii zawsze należy poprzedzać modlitwą o mądrość i o zrozumienie. Powiem wam, że przystępowanie do czytania Biblii bez takiej modlitwy może zdradzać takie nastawienie, że ja polegam na swoim tylko rozumie. A zwrócenie się do Stwórcy będzie takim dowodem pokory, że my wiemy, że On natknął to słowo, On jest autorem i my w Jego obecności czytamy tę księgę. Bo na przykład załóżmy, że czytamy jakieś poezje, powiedzmy Zbigniewa Herberta, my nie mamy szansy go zapytać, co on miał przez to do zrozumienia przez dany wiersz. Próbujemy to rozszyfrować, jakoś się zastanawiamy. Możemy sięgnąć do jakiegoś komentarza poezji Zbigniewa Herberta, ale jeśli czytamy Słowo Boże, to czytamy w obecności autora. On natchnął to Słowo Boże swoim duchem i on jest w stanie nam objawić jego sens właściwy. Dlatego to jest niezwykłe. Jest to jedyna księga, którą czytamy w obecności jej autora. I dlatego warto prosić o mądrość, o zrozumienie, ale oczywiście dołożyć do tego wysiłek umysłowy. Bóg też chce, żebyśmy wysilali się, żebyśmy dany fragment nawet parę razy przeczytali, jak jest trudniejszy, żebyśmy rozmyślali. I potwierdzę to szeregiem wersetów. Mam nadzieję, że nie będziecie mi za złe mieli, że będziemy czytać dzisiaj więcej, bo to nam pomoże uchwycić ten temat należycie. Zajrzymy do Księgi Przysłów, czy inaczej Przypowieści, drugi rozdział, wersety 1-6, które wskazują na potrzebę pewnego wytężenia sił przy czytaniu Słowa Bożego. Drugi rozdział Księgi Przypowieści od 1-6. Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz u siebie moje przykazania, nadstawiając swego ucha na mądrość i nakłaniając swe serce ku rozumowi, tak, jeśli przywołasz roztropność i swoim głosem wezwiesz rozum, jeśli będziesz jej szukać jak srebra i poszukiwać jej jak ukrytych skarbów, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i dojdziesz do poznania Boga. Pan bowiem daje mądrość, a z Jego ust pochodzi wiedza i rozum. Zauważmy, jak to jest pięknie powiedziane. Z jednej strony jest zachęta do tego, żeby przyjmować to słowo, być otwartym i zachowywać je u siebie, czyli wchłaniać jakby to słowo w siebie. I trzeba nadstawiać ucha, czyli skupiać się bardzo uważnie, nakłaniać serce ku rozumowi. Jest tu mowa o przywołaniu roztropności, wezwaniu rozumu, czyli jakby takie działania z naszej strony, takie staranie. Jest tu porównanie też do poszukiwania srebra i ukrytych skarbów. Wiemy, że ukryte skarby nie są pod powierzchnią ziemi, że trzeba trochę się do nich dokopać. Podobnie z prawdą biblijną, że nieraz, żeby ją uchwycić, trzeba dłuższy czas zagłębiać się w takie trudniejsze zagadnienia, żeby poprawnie to zrozumieć. Trzeba dokonać pewnych starań. I chodzi o to, że celem tego wszystkiego jest zrozumienie bojaźni Pana i osiągnięcie poznania Boga. Bojaźń Pana to nie jest lęk przed Bogiem, jakby Bóg był jakimś złoczyńcą, taki niezdrowy lęk, jakby był jakimś krzywdzicielem, ale jest to taka głęboka cześć, szacunek, respekt i taka zdrowa bojaźń, żeby nie obrazić niczym Boga, żeby nie zasmucić Jego ducha, żeby w jakiś sposób nie narazić na szwank naszej przyjaźni z Bogiem. Będziemy wystrzegać się, mając taką bojaźń, wszystkiego, co mogłoby nas oddalić od Boga. Wszystko, co będzie stało na przeszkodzie, cokolwiek by to nie było, jakiejkolwiek ceny by od nas nie wymagało, ze wszystkiego zrezygnujemy, bo przyjaźń z Bogiem będzie dla nas na pierwszym miejscu. Będzie dla nas najważniejsza. To jest bojaźń Boża i będziemy obawiali się obrazić Boga czymkolwiek złym. Bo Pan, czytamy, daje mądrość, z Jego ust pochodzi wiedza i rozum, czyli od Boga oczekujemy tego poznania i Jego prosimy o właściwe zrozumienie Słowa Bożego. Księga Hioba, 36 rozdział, werset 22, wyjaśnia, że Bóg jest niezwykłym wychowawcą naszym. Drugiego takiego nie ma. Księga Hioba, 36 rozdział, werset 22. Oto Bóg jest najwyższy w swojej potędze. Któż może tak nauczyć jak On? Biblia Warszawska mówi, gdzież jest taki wychowawca jak On? No nie ma takiego drugiego. I dajmy się uczyć Bogu przez Jego Słowo. On może nas wyuczyć i wyszkolić najlepszą nauką. Kiedyś była taka historia, że pewien teolog wykształcony po seminarium odwiedził szewca, chrześcijanina szewca. Ale ten chrześcijanin szewc był człowiekiem mającym głębokie poznanie Boga. Był prostym człowiekiem, ale nie był prymitywnym człowiekiem. Po prostu przez modlitwę, przez czytanie Słowa Bożego bardzo intensywne i taką osobistą pobożność bardzo poznał Boga. I ten teolog musiał pokornie przyznać, że nie ma takiego poznania Boga jak ten człowiek. Że on go poznał bardziej osobiście. Znam pewnego brata, który ma nadzwyczajną historię, to była opowieść była osobna, bo Bóg go uratował od śmierci pewnej w cudowny sposób, bo był bardzo chory. I ten brat poznał Boga bardzo osobiście, brat Tomasz. I ten brat Tomasz spotkał się pewnego razu ze swoim krewnym, który zrobił studia na KUL-u teologiczne, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I ten młody człowiek powiedział tak, wujku, ty przeżywasz w sercu i w swoim życiu to, co ja tylko mam w głowie. Takie rzeczywiste, duchowe poznanie Boga, a nie takie tylko książkowe. Tak? To jest bardzo ważne i Bóg daje takie poznanie. Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 13, wskazuje na rolę Ducha Świętego, dlatego warto modlić się o Ducha Świętego, kiedy czytamy Słowo Boże. Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Czyli to Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, objawia tę prawdę. Także bardzo ważne jest, żeby prosić o Niego. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 7 wskazuje, żeby rozmyślać nad Słowem Bożym. Nie tylko tak rutynowo je przeczytać, ale zastanawiać się. Paweł napisał w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w wersecie 7, rozważ, co mówię, a niech Pan da ci zrozumienie we wszystkim. Czyli trzeba rozważać z jednej strony nasza odpowiedzialność, nasze zadanie, a Pan daje zrozumienie, tak? Wtedy, jak rozważamy. Kolejna, czwarta rada jest bardzo praktyczna. Egzemplarz Biblii powinien mieć dostatecznie duży druk. To nie powinna być Biblia dla krasnoludków, a czasami takie są wydawane bardzo małym drukiem. Na przykład Biblia Poznańska została wydana w takim małym formacie. Naprawdę te literki w ogóle się nie nadają do czytania. Kiedyś syn takiego znanego biblisty ze Stanów mi przesłał wersję interlinearną Nowego Testamentu. Przeprosiłem go, ale mówię, tego się nie da czytać, po prostu za małe litery. Biblia powinna mieć dostatecznie duży druk i powinniśmy też korzystać z dobrego oświetlenia. To jest bardzo ważne, żeby dobrze widzieć każde słowo, każdą myśl. To jest taka praktyczna rada. Piąta rada jest taka, że gdy czytamy Biblię, nie powinno grać radio czy muzyka. Powinna panować zupełna cisza. Nawet muzyka chrześcijańska nie powinna być włączona. Najlepiej, jak jest zupełna cisza, spokój, żeby myśli Boże mogły przenikać do naszego serca, przemieniać nasz umysł. Różnie ludzie czytają Biblię. Niektórzy na przykład czytają w ten sposób, to jest kolejna rzecz, szósta, że na przykład czytają rozważania biblijne. Są różne, klejnoty obietnic Bożych czy strumienie na pustyni i biorą ten werset i czytają cały rozdział, z którego on pochodzi i w ten sposób czytają różne fragmenty Biblii według rozważania biblijnego. Można tak robić, ale ja zachęcam, żeby czytać całymi księgami Biblię, rozdział po rozdziale, ale też według potrzeb. I tu chciałbym parę rzeczy podpowiedzieć. Na przykład, jeśli brakuje nam mądrości, to szczególnie jest użyteczna jaka księga, domyślamy się, księga przypowieści, inaczej przysłów. List Jakuba także jest bardzo przydatny. Księga Kaznodziei też może być przydatna. Kiedy znosimy jakieś utrapienie i szukamy pociechy, to takim lekarstwem dla serca są szczególnie psalmy. Bo jak wiemy, wiele psalmów zaczyna się koszmarnie. Dawid opisuje, że otaczają go wrogowie, albo że jest chory, albo że umierający. A kończy, skupia się pod koniec na Bogu i mówi o wybawieniu, jakie zgotował. Kończy optymistycznie, a często zaczyna się to tak smutno, nie jeden psalm. Nie mówię, że każdy, ale nie jeden tak. Można powiedzieć, to nam w duszy gra, kiedy jesteśmy utrapieni i możemy w psalmach znaleźć niezwykłą pociechę, niezwykły taki ładunek Bożego pokrzepienia. Podobnie księga Hioba lub Hioba, zależnie od terminologii. Ile ten wierny mąż Boży przetrwał, prawda? Na nas też mogą czasem spadać niepowodzenia, różne trudności i ta księga może być lekarstwem także dla naszej duszy. Czasami mamy inną potrzebę, na przykład problem z wytrwałością. Brakuje nam wytrwałości, przechodzimy przez trudne rzeczy i brakuje nam wytrwałości. Polecam księgę Jeremiasza. Jeremiasz był bardzo wytrwałym prorokiem, znosił prześladowania, trudności, przeciwności. Był nierozumiany i księga Jeremiasza nas zachęci do wytrwałości. Ktoś podejmuje służbę w kościele, zwłaszcza to dotyczy braci. Chciałby lepiej usługiwać w kościele. Pierwszy i drugi list do Tymoteusza, list do Tytusa, czyli listy tak zwane pasterskie, kierowane do pasterzy w kościele. Bardzo mogą być pomocne dla takiego brata, który chciałby usługiwać w kościele i przymierza się do tego. Chciałby spełniać wymagania, jakie są stawiane starszym czy diakonom. To też te księgi bardzo dużo mu dadzą. Z kolei czasami może nam brakować nadziei. To, drodzy, księga Izajasza jest księgą wielkiej nadziei. Jest tam wiele napomnień, ale jest wiele cudownych obietnic, że Pan zniszczy śmierć na wieki. Jest Mesjasz tam zapowiedziany w 53 rozdziale, że usprawiedliwi wielu, że w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wiele wspaniałych obietnic jest w księdze Izajasza, też dotyczących nowego nieba, nowej ziemi. To jest taka Ewangelia w Starym Testamencie. List pierwszy do Tesaloniczan też budzi bardzo nadzieję. Jeżeli kogoś bliskiego stracimy, to czwarty rozdział tego listu mówi, żeby się nie trapić, jak ci, którzy nie mają nadziei. Jak już je dobrze poznamy, to będziemy wiedzieli, która księga szczególnie nam jest na dany czas potrzebna. Czasami możemy się modlić też o Boże prowadzenie i Bóg nam wskaże, która księga jest dla nas najlepsza w danym czasie. Także dobrze jest czytać całe księgi według też potrzeb, jakie mamy, albo po kolei po prostu. Siódma rada, nie za dużo materiału. Niedobrze jest czytać za wiele i niewiele z tego zrozumieć, że przeczytamy wiele rozdziałów i w sumie o czym to ja czytałem, czy czytałem, jakoś tak gubimy się w tym. Po prostu nie za dużo, tak żeby móc sobie przyswoić, przeanalizować, może jakąś myśl też podkreślić, zaznaczyć, poszukać też odsyłaczy do innej myśli, coś sobie zanotować. Kolejna, ósma rzecz, niezwykle ważna. Trzeba być otwartym przy czytaniu Słowa Bożego, to znaczy nie przystępujmy do lektury, przyjmując z góry jakieś własne założenia. Dajmy się oświecić Bogu i skorygować nasz sposób myślenia, bo jeżeli przystąpimy z własnymi uprzedzeniami do czytania Biblii, z własnymi jakimiś poglądami, może być niebezpieczeństwo, że my będziemy je niejako wczytywać do Biblii, szukać na potwierdzenie w Biblii czegoś, co my sami wierzymy i znajdziemy, wyrwiemy coś z kontekstu i nam to potwierdzi. I to już będzie nieuczciwa lektura Biblii. Kolejna rzecz to zadawanie sobie pytań, dziewiąty punkt. Czyli na przykład, czego się z tego fragmentu, który czytam, uczę o Bogu, o Jego atrybutach, o Jego stosunku do różnych spraw. Co pochwala, a czego nienawidzi, co kocha, a co nie cieszy się Jego aprobatą. Jaki tekst, który czytamy, ma związek z Chrystusem? Jaki jest jego związek z ogólnym tematem Biblii, którym jest Mesjasz i zbawienie przez Niego? Jak dany fragment powinien wpływać na mój sposób myślenia, odczuwania i postępowania? Warto stawiać sobie takie pytania, szukać odpowiedzi na takie pytania. I dziesiąty punkt. Czytajmy Stary Testament też przy pomocy odsyłaczy do Nowego Testamentu. W Biblii Warszawskiej i Współcześnionej Biblii Gdańskiej, w innych Bibliach są odsyłacze do Nowego Testamentu i warto poszukać je, bo w Nowym Testamencie jest autorytatywna nieraz wykładnia Starego Testamentu. Po prostu apostołowie wyłożyli, o co tam naprawdę chodziło w danych fragmentach i często jest to takie duchowe, głębsze zrozumienie, niż byśmy się trzymali litery. Także omówiliśmy 10 takich podstawowych zasad czytania Biblii, czyli najlepiej to robić z rana, w nocy też to można, kiedy nie możemy zasnąć, modlić się o mądrość, o Ducha Świętego, dołożyć do tego wysiłek umysłowy, Biblia odpowiednim drukiem, dobre oświetlenie, cisza do tego, czytanie księga po księdze najlepiej lub według potrzeb, takie księgi, które zaspokajają nasze potrzeby, nie za dużo materiału, otwartość, uczciwość taka, zadawanie sobie konkretnych pytań, no i korzystanie z odsyłaczy w Starym Testamencie do Nowego. A teraz przejdziemy do już konkretnego zagadnienia głównego, zasady interpretacji Biblii. I tu muszę powiedzieć, że być może będziemy zaskoczeni niektórymi rzeczami, ale rzeczywiście chciałbym uczciwie te rzeczy przedstawić. I pierwsza zasadnicza zasada interpretacji Biblii jest taka, którą stosujemy w czytaniu różnych tekstów, która jest bardzo często naruszana. Na przykład w mediach czasami zdarza się, że trąbią media, że ktoś coś powiedział, potem jest sprostowanie, że to zostało wyrwane z kontekstu i że w całości ta wypowiedź tej osoby zupełnie inny ma sens. Na przykład, kiedy trafiłem jako pracownik do Instytutu Ochrony Roślin, zacząłem tam pracować, proponowano mi, żebym postawił alkohol kolegom, a sumienie mi na to nie pozwalało. I powiedziałem, że u was to jest dobra zabawa, jak jest alkohol. Jak nie ma alkoholu, to nie ma dobrej zabawy. Moja wypowiedź została wyrwana z kontekstu i powiedziano, Szymon to twierdzi, że bez alkoholu nie ma dobrej zabawy. Skrzywdzono mnie w jakiś sposób? Tak, wyrwano moją wypowiedź z kontekstu. Ja twierdziłem o tych ludziach, że oni tak myślą, a nie była to moja zasada myślenia. Więc widzimy, jak można przekręcić coś. I tak często się dzieje w środowisku ludzkim. Jest taka zasada sformułowana, tekst wyjęty z kontekstu staje się pretekstem. I pretekstem często dla błędu. I na razie omówimy pierwszy aspekt zasady kontekstu, kontekst najbliższy, to znaczy towarzyszący tekst, który jest najbliżej danego tekstu. I to rozważymy na przykładzie bardzo popularnego tekstu wśród chrześcijan, Ewangelii według Mateusza, 18 rozdział, werset 20. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Chodzi o dwóch lub trzech zebranych w imieniu Chrystusa. I teraz chciałbym powiedzieć, jak niektórzy to rozumieją. Pewne kobiety w jednym mieście w województwie lubelskim zebrały się w niewielkim gronie, w szklankach miały wino, chlebek i zrobiły sobie wieczerzę pańską. Bo mówią, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię Jezusa, tam jestem pośród nich. Było to właściwe zrozumienie? W Polsce też zdarza się, że powstają niekiedy takie dziwne grupy. Owszem, powstają dobre kościoły domowe, ale powstają czasem dziwne grupy, które uzasadniają swoje istnienie tym wersetem, że są prawdziwym kościołem, bo gromadzą się w imię Jezusa, a tymczasem na przykład jeden z nich wierzy, że Jezus jest pierwszym stworzeniem Bożym, a inny wierzy, że nie istniał przed swoim narodzeniem się na ziemi, a może nawet był synem Józefa. Ale mówią wszyscy, że zgromadzają się w imię Jezusa i czytają Biblię. Czy zatem każda grupa, która gromadzi się w imię Jezusa rzekomo, naprawdę gromadzi się w Jego imieniu? I tu zobaczmy, kontekst nam pozwoli zrozumieć, czego dotyczą te słowa tak naprawdę. Zobaczmy tekst towarzyszący, 15 do 19 wersetu. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz kościołowi. A jeśli kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Mówię wam też, jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. I teraz pada dopiero ten werset. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I jaki jest kontekst? Zaczyna się od dyscypliny jakiej? Kościelnej. Że członek upada, jakoś grzeszy, skrzywdził kogoś, no źle postąpił. Jest zasada trzech kroków. Nie chodzimy, nie obmawiamy go wszędzie tego problemu, który nastąpił, tylko idziemy pierw do osoby zainteresowanej i sam na sam go napominamy. Kim on jest i kim my jesteśmy? Jesteśmy członkami Kościoła. Bo to nie dotyczy ludzi spoza Kościoła. Po prostu członek Kościoła ma problem. My mamy z nim problem, bo gdzieś tam zbłądził, zgrzeszył przeciwko nam. I w kontekście Kościoła działamy w ten sposób, że pierw sami załatwiamy sprawę z osobą, która coś złego zrobiła. Potem bierzemy jednego lub dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków aparte było każde słowo, czy też każda sprawa. Jaka sprawa? Sprawa w Kościele, w kontekście Kościoła, ustanowionego Kościoła. Więc jednego lub dwóch bierzemy pod kątem dobra Kościoła, żeby sprawa była oparta o wiarygodne świadectwo. Jeśli ich nie usłucha, z kolei tych dwóch lub trzech świadków, powiedz Kościołowi. W grece eklezja. Eklezja to znaczy z greki społeczność wywołanych czy powołanych. Więc to są powołani, którzy tworzą społeczność wierzących ludzi, ustanowiony Kościół przez Boga. I w tym kontekście, jeśli ten grzesznik nie usłucha także Kościoła, musi w jakiś sposób podlegać dyscyplinie kościelnej i traktuje się go z pewnym dystansem, jak w pierwszym wieku poganie i celnicy byli traktowani przez Żydów, czyli jest jakaś forma wykluczenia z Kościoła. Te rzeczy zostały dane w gestii Kościoła, że Kościół związuje pewne rzeczy na ziemi, rozwiązuje. Wiązanie i rozwiązywanie, zdaniem komentatorów, dotyczy uznanie kogoś za winnego lub za niewinnego. Po prostu albo związujemy, czyli uznajemy go za winnego, tego człowieka, i wykluczamy go ze społeczności, albo rozwiązujemy, uwalniamy go od winy i przebaczamy mu. I Bóg to honoruje. I wtedy, kiedy w takiej sprawie dwóch członków Kościoła prosi o coś, Boga Ojca w zgodzie, w harmonii, to otrzymają to od Boga. I w tym kontekście, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jakich? Jakichś ludzi, którzy mają sekciarskie poglądy, albo jakieś samowolne osoby, które chcą tworzyć własne grupki? Nie, ludzie z Kościoła, kiedy zgromadzą się, uzgodnią coś i będą gromadzić się w imieniu Pana Jezusa, to Bóg będzie pośród nich. Oczywiście tą zasadę można rozszerzyć. Na przykład w takich Chinach tworzy się wiele kościołów domowych, bo normalnie nie mogą funkcjonować. Już dawno się tworzyły, dzisiaj są straszliwie prześladowane i dzisiaj jest totalna kontrola nad ludźmi. Jest technika rozpoznawania twarzy na wielu ulicach, masę kamer wszędzie. Chiny są naprawdę krajem, gdzie trzeba się modlić za tych braci. Ale generalnie w wielu miejscach są kościoły domowe, bo normalne nie mogą istnieć. I tam rzeczywiście oni się gromadzą w imieniu Pana Jezusa, oni właściwie wierzą, oni są właściwie Boży, ale jakieś grupy takie samowolne nie mają prawa tym wersetem uzasadniać swego istnienia. Jeśli nie mają zdrowej nauki, jeśli nie mają po prostu zdrowych zwyczajów, zdrowego postępowania biblijnego, to nie mogą usprawiedliwiać swojego gromadzenia się tym wersetem. Zrozumiałe jest to? Także jest to w kontekście Kościoła i dyscypliny kościelnej. Ta mowa o zgromadzaniu się dwóch lub trzech w imieniu Pana Jezusa. Teraz kolejna rzecz, która budzi ogromne kontrowersje wśród niektórych chrześcijan, a zwłaszcza chrześcijanek, to jest kwestia nakrywania głowy przez niewiasty. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, sprawę tę traktuje i jest taki paradoks, że większość kościołów chrześcijańskich uznaje drugą część za miarodajną dla Kościoła, 11 rozdziału, która dotyczy Wieczerzy Pańskiej, a odrzuca pierwszą część. Tak jakby Słowo Boże można było traktować wybiórczo, i niektóre rzeczy można było odrzucać. Zacznijmy od tego, że apostoł Paweł w tym pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale, mówi o chrześcijanach jako o Kościele. Bo mówi w wersecie pierwszym i drugim: bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa, ale chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki, tak jak ja wam je przekazałem. I to dotyczy życia kościelnego. To nie są indywidualne sprawy, ale dotyczą życia kościelnego. I w pierwszej części tego rozdziału jest mowa o nakrywaniu głowy przez kobiety, o tym, żeby mężczyźni się z kolei nie modlili z nakrytą głową. To jest pewien porządek. A w drugiej części o właściwym obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej. I kontekst pozwala nam zrozumieć, jak pojmować nakaz nakrywania głowy przez kobiety. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 4 i 5 werset, mówi w ogóle o tym temacie, a zaraz zastanowimy się, czy można to brać kulturowo. Bo większość zarzutów przeciwko temu wymaganiu jest takich, że to było kulturowe, to było tylko w Koryncie, tam takie zwyczaje panowały, a nie jest to wiążące dla nas, bo my żyjemy w innej kulturze. U nas jest to wręcz jakieś kontrkulturowe, takie rewolucyjne, to jest wbrew tendencjom, kobiety dzisiaj są bardziej wyzwolone, nie zgodzą się na coś takiego. W niektórych kościołach tak mówią. Zobaczmy 4 i 5 werset. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. I jak mamy się ustosunkować do zarzutu, że to jest sprawa tylko w Koryncie, to jest taka kulturowa, lokalna. Otóż dlaczego nie jest to sprawa kulturowa? Kontekst nam pozwala to zrozumieć. Werset 10. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Powiedzcie mi, drodzy bracia i siostry, czy aniołowie podlegają zmianom kulturowym? Podlegają? Oni są tym zainteresowani? Nie, oni są ponadczasowi. Oni nie są wieczni, tak jak Bóg, oni zostali stworzeni, ale oni nie ulegają jakimś modom, jakimś zmianom, które są na tym świecie, jakimś tendencjom, że raz się ludzie tak noszą, raz tak. Oni są ponadczasowi pod tym względem. I oni są stróżami naszych nabożeństw. I oni są inteligentnymi stworzeniami, więc ze względu na aniołów, żeby uszanować ich strzeżenie, ich praktykę stróżowania nad ludem Bożym, żeby ich nie gorszyć nieporządkiem, kobiety powinny mieć nakrycie głowy. Bo po prostu aniołowie patrzą na nas i widzą, czy my się stosujemy do Słowa Bożego. I my też jesteśmy, nie wiem, czy sobie to uświadamiamy, my też jesteśmy dla nich zachętą albo zniechęceniem, jeśli jest jakiś nieporządek na zgromadzeniu. Więc to nie podlega kulturze. Co więcej, sprawa nakrywania głowy wiąże się także z ponadczasową zasadą zwierzchnictwa w kontekście werset 3. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Ta zasada też nie podlega zmianom kulturowym, ona jest ponadczasowa. Bóg Ojciec, chociaż Syn Jego jest równy Jemu pod względem natury boskiej, jest wieczny także jako Syn. List do Filipian mówi, że był w postaci Bożej. To jednak Bóg Ojciec ma wyższą funkcję od Syna i jakby przewodzi swojemu Synowi. Nie jest tak, że Syn posyła Ojca na świat i że Ojciec zdaje potem całą ludzkość zbawioną Synowi. Nie. Syn jest posłany na świat, a nie Ojciec, i Syn potem przekaże władzę królewską Bogu Ojcu. Po prostu hierarchia wśród równych sobie. O tym pamiętaj. I teraz głową mężczyzny jest z kolei Chrystus, a z kolei mężczyzna jest głową żony. I tak jak Bóg Ojciec nie jest jakiś nieprzyjemny dla swojego Syna, tylko go miłuje, jak Chrystus miłuje swój Kościół i opiekuje się nim, tak mężczyzna z miłością odnosi się do swojej żony, ale on ma przewodzić rodzinie, on ma przewodzić swojej żonie. Nie w tyrański, jakiś dyktatorski sposób, z miłością, ale jednak przewodzić. I ta zasada jest ponadczasowa i ani Pan Bóg Ojciec, ani Syn Boży Jezus Chrystus nie podlegają zmianom kulturowym i ta zasada też nie. Więc mamy odpowiedź w samym kontekście nakazu o nakrywaniu głowy, że nie jest to tymczasowa sprawa, wynikająca z ówczesnej kultury, z ówczesnych zwyczajów i że my w dobie feminizmu i tego, że mamy panią Angelę Merkel w Niemczech i inne panie na stanowiskach prezydentów, premierów, powinniśmy w jakiś sposób się dostosować do tego trendu i Kościół powinien tutaj, jak Unia zresztą zaleciła Kościołom w Europie, też uczynić kobiety przywódczyniami w Kościele, bo takie było zalecenie. Nie wiem, czy wiemy, jedna z Komisji Europejskiej zaleciła Kościołom wszystkim w Europie, żeby kobiety były na stanowiskach duchownych. Także kontekst najbliższy wskazuje, że to nie było kulturowe i chciałbym jeszcze dodać tu z historii. Niektórzy ojcowie Kościoła pisali, że gdziekolwiek zawitał Kościół, Ewangelia, chrześcijaństwo, wszędzie tam, pod jakąkolwiek szerokością geograficzną, wszędzie tam osoby, które zostawały chrześcijankami, nakrywały głowy do modlitwy. Tak pisali niektórzy ojcowie Kościoła. Co więcej, kościoły, które trzymają się starożytnych tradycji i tych dobrych, i tych potem naleciałości, jak kościoły orientalne, jak kościół prawosławny, one cały czas trzymają się zasady nakrywania głowy. W kościołach ewangelicznych w Polsce aż do lat 70. kobiety w różnych wyznaniach nakrywały głowę. To jest nowy trend, że się nie nakrywa głowy. Dalej co jeszcze można powiedzieć, nawet w kościele katolickim starsze panie nakrywają głowę. Zostało to im z dawnych zwyczajów. Lecz później przyszła rewolucja, ruch wyzwolenia kobiet, który się przerodził w ruch feministyczny i dotknęło to także Kościoła. Chciałbym jedno powiedzieć. Na bycie dobrą chrześcijanką nie składa się jedynie nakrywanie głowy. Kiedyś spotkałem pewnego brata, którego żona zawsze nakrywała głowę do modlitwy i powiedział, ja już przez nią osiwiałem i mogę jeszcze więcej osiwieć. Bo ta kobieta po prostu trzęsła całym domem. Co z tego, że nakrywała głowę, miała znak uległości, jak w ogóle uległa nie była. I kiedyś mój przyjaciel z świętej pamięci zmarły, Ryszard Paciocha, powiedział jednemu bratu, to wolisz mieć zołzę, która nakrywa głowę, czy pokorną chrześcijankę, która nie ma zrozumienia w tej kwestii. Więc ideałem jest, że siostra ma nakrycie głowy i jednocześnie w duchu jest taka. Ma cichego, łagodnego ducha, ten klejnot, który jedynie ma wartość przed Bogiem, jak pisał apostoł Piotr. Przejdźmy jednak do innej kwestii, żeby nie przeciągać tej sprawy. Przejdźmy do kwestii takiej jak Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 24, na której zbudowano szeroko pojętą doktrynę. Ewangelia według Jana, 5 rozdział, werset 24. I tutaj w wielu przekładach jest to oddane tak. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Na podstawie tego wersetu darbiści, od których pochodzi Kościół Wolnych Chrześcijan i niektórzy inni, też fundamentalistyczni baptyści, stworzyli naukę, że chrześcijanin nie podlega właściwie już żadnemu sądowi, że już ma pewne życie wieczne zagwarantowane i w zasadzie może tęsknie wspominać czas, kiedy się nawrócił, wracać do tego czasu i nawet jak jego życie jest słabe, duchowe, martwe, to i tak będzie zbawione, bo kiedyś się nawrócił i nie podlega żadnemu sądowi. Czy słuszne są takie daleko idące wnioski? Skoro w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, w wersecie 10, czytamy coś zupełnie innego. Czyżby była sprzeczność? Zobaczmy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. A więc co, będzie sąd, czy nie będzie sądu nad chrześcijanami? I powstaje trochę zamieszanie. Okazuje się, że każdy, kto trochę uważniej przeczyta Ewangelię Jana, wie, że ewangelista Jan używa słowa sąd w zupełnie innym sensie niż wszyscy pisarze pozostali biblijni. I dlatego uwspółcześniona Biblia Gdańska, 5 rozdział, werset 24, oddaje nieco inaczej. Nie ma tam słowa sąd. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. I 28 i 29 werset, nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. Inaczej na zmartwychwstanie sądu. Czyli zobaczmy, apostoł Jan ewidentnie używa słowa sąd w innym sensie, bo mówi, że jedni zmartwychwstaną na sąd, a drudzy do życia. A przecież wszyscy będą sądzeni przez Chrystusa. On używa słowa sąd w sensie potępienia, sąd kończący się potępieniem. Ale wtedy mamy jeszcze problem, bo jak to jest, że ktoś, kto słucha słowa Jezusa i wierzy temu, który go posłał, czyli Bogu Ojcu, ma już życie wieczne i nie będzie potępiony? Jak to? Nie grozi chrześcijaninowi potępienie? Nauka raz zbawiony, na zawsze zbawiony? Okazuje się, że w przekładach na język polski pewna myśl nam ucieka, która jest w grece. Dlatego czasem dobrze jest zajrzeć do jakiegoś tekstu interlinearnego, to brat Henryk ma na półce grecko-polski Nowy Testament, gdzie bardziej dosłownie się tłumaczy, trochę karkołomnie nawet, ale można więcej zrozumieć. I o co chodzi? Że apostoł Jan, jak pisze na przykład w takim znanym tekście, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I jak tu pisze o wierzeniu, używa czasu teraźniejszego niedokonanego. Co to znaczy? Że należałoby to tak przetłumaczyć. Kto stale słucha mego słowa i stale wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Taki jest sens. Czyli tak naprawdę Bogu nie chodzi o jednorazową wiarę na jakiejś ewangelizacji, że ktoś podniósł rękę i powiedział, tak, ja przyjmuję Pana Jezusa. Ale chodzi o stałe trwanie w wierze, lepsze lub gorsze, bo mamy różne okresy duchowe, lepsze lub gorsze, ale trwamy, idziemy naprzód z Bogiem, z Panem Jezusem. I tak naprawdę sens jest taki, że każdy wierzący w Jezusa ma życie wieczne, nie zginie, będzie żył wiecznie. Czyli nie to, że każdy, kto kiedyś tam uwierzył i teraz jest cień tego człowieka duchowy, ale stale jest wierzący. I to nam pomaga wiele zrozumieć. Przejdźmy dalej. Ważny jest też kontekst całej księgi, kiedy omawiamy jakąś kwestię biblijną. I na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza znajdujemy zaskakującą myśl. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:14-15 werset, który nastręcza trochę problemów i który tak zwani bracia norwescy, takie wyznanie, wykorzystali, żeby twierdzić, że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Ich kobiety rodzą dzieci po prostu do oporu, więc po prostu 12, tak, 14, 10, ile można. Bo czytamy w 2 pierwszego listu do Tymoteusza, 14-15 werset. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem. I niektórzy doszli do wniosku, że przez macierzyństwo kobieta będzie zbawiona. Czy rzeczywiście tak należy rozumieć? Kontekst całego listu wskazuje na to, że apostoł poruszył tę myśl jeszcze w innym miejscu. W 5:11 wersetu powiada tak. Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczę, czyli nie wpisuj na listę wdów, które zasługują na pomoc Kościoła. Bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu i nie tylko są bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada. Chcę więc, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. Już bowiem niektóre odwróciły się i poszły za szatanem. Czy zatem widzimy, jaką ochroną miało być dla kobiet wówczas macierzyństwo? Miało być ochroną dla nich przed bezczynnością, chodzeniem od domu do domu, oczywiście nie z Ewangelią, prawda? Przed taką gadatliwością, okazywaniem wścibskości, mówieniem niepotrzebnych rzeczy. Po prostu zajmowanie się domem, posiadanie dzieci było ochroną dla tych kobiet. Ja to tak rozumiem, że macierzyństwo bywa ochroną dla kobiet i takim dobrodziejstwem, które Bóg też wykorzystuje w celu prowadzenia kobiet do zbawienia. Po prostu rodzina jest takim laboratorium wiary, w którym kobieta się realizuje, chrześcijanka, i rozwija piękne cechy swoje chrześcijańskie. Także Bóg posługuje się macierzyństwem dla dobra także kobiet. Oczywiście to nie oznacza, że kobieta, która nie może mieć dzieci lub jest stanu wolnego, nie będzie zbawiona. Bo druga część tego wersetu z 1 listu do Tymoteusza, 2 werset 15, może być odnoszona albo do dzieci, albo do kobiety. I tu zwracono uwagę na wiarę, miłość i świętość. Więc zwrócono uwagę na cechy duchowe kobiety, które pomagają jej zachować taką prawość i dążyć do zbawienia. Więc widzimy, że tekst ten, gdyby był wyrwany z kontekstu całej księgi, może być opacznie zrozumiany. Poza tym niektórzy bibliści są zdania, że będzie zbawiona przez macierzyństwo. Słowo zbawić oznacza też uratować, chronić w niektórych kontekstach. Więc będzie chroniona kobieta dzięki obowiązkom rodzinnym przed tymi patologiami, o których czytaliśmy w 5. Ja zresztą napisałem studium na ten temat, taki artykuł, który ukaże się w jesiennym numerze kwartalnika Głos Ewangeliczny. Myślę, że czas nastał, abyśmy zrobili przerwę. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej części. Tylko podsumuję, że mówiliśmy o 10 zasadach czytania Biblii i zaczęliśmy też zasady interpretacji Biblii. Na razie omówiliśmy częściowo jedną, zasadę kontekstu i mówiliśmy o kontekście najbliższym, a teraz mówimy o kontekście całej księgi i po przerwie będziemy chcieli też mówić jeszcze o kontekście całej księgi.